zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
Downtown Eastside to przedmieścia Vancouver w Kanadzie i jednocześnie jedna z najgorzej zarządzanych dzielnic. Na każdym kroku spotykamy podupadające hotele i lombardy, alejki wypełnione śmieciami, popękane chodniki, zużyte prezerwatywy i igły. To nie jest miejsce na miłe spacery, choć zalicza się do jednej z najstarszych dzielnic Vancouver. Handel narkotykami i prostytucja stały się ponurą wizytówką tego obszaru, nazywanego potocznie przez policjantów low track. Zarobku na ulicach szukają nawet dzieci. Swoje ciała na sprzedaż wystawiają już 11-latki. Część z nich ma alfonsów, inne są zdane na siebie. W latach 90. na low track trafiło też mnóstwo pacjentów ze szpitali psychiatrycznych, dla których nie było miejsca w placówkach. Sytuację jeszcze bardziej pogłębił kryzys zdrowotny. Do 1997 roku 1/4 mieszkańców okolicy została zarażona wirusem HIV. W takiej atmosferze nikt nie zauważył, że z ulic dzielnicy zaczęły znikać prostytutki. Mało kto przejmował się losem tych kobiet, bo traktowane były jako społeczny margines. Gdy prawda o tym, co je spotkało, wyszła na jaw, Kanada zamarła, a wiele osób zaczęło zadawać słuszne pytania. Dlaczego nikt nie zajął się sprawą wcześniej? Ponurą listę tajemniczych zniknięć otworzyła 23-letnia Rebecca Guno. Kobieta ostatni raz widziana była żywa 22 czerwca 1983 roku. Jej zaginięcie zgłoszono 3 dni później, co jak na tamte realia odbyło się niezwykle szybko. Kolejna kobieta, która z dnia na dzień zniknęła, została zgłoszona dopiero 3 lata po tym, gdy widziana była po raz ostatni. Była to 43-letnia Sherry Rail. 30-letnia Elaine Auerbach w marcu 1986 roku poinformowała swoich przyjaciół, że porzuca Kanadę i przenosi się do Seattle w Stanach Zjednoczonych. Ale na miejsce nigdy nie dotarła. Po tym, gdy nie dała żadnego znaku życia, w połowie kwietnia zgłoszono jej zaginięcie. Z miesiąca na miesiąc przybywało nazwisk i choć te, mimo że po czasie, były zgłaszane, nikomu nie zapaliła się czerwona lampka i nikt nie zdecydował się, by sprawdzić, co dzieje się z prostytutkami z Downtown Eastside. Uważano, że większość z nich po prostu wyjeżdżała z miasta, zmieniała obszar swojej pracy. O tym, że te wszystkie sprawy mogły być ze sobą powiązane, nie było wówczas mowy. Na ulicach już nigdy więcej nie zobaczono Teresy Ann Williams, Ingrid Salt, Caitlin Waitley, Katrin Gonzalez, Katrin Knight, Dorothy Spence, Diany Melnick, Tani Holick, Olivia Williams i Stephanie Lane, która jak dotąd była najmłodszą zaginioną. Miała zaledwie 20 lat. Przed zniknięciem przebywała w szpitalu z powodu psychozy narkotykowej. Było to w 1997 roku, a więc tajemnicze zaginięcia trwały wówczas już 14 lat i w dalszym ciągu były ignorowane. Na liście znalazła się też Janet Henry, która przeżyła spotkanie z Cliffordem Olsonem, bestią z Kolumbii Brytyjskiej, o którym mogliście usłyszeć w moim podcaście. W latach 80. morderca wybrał ją na swój cel, ale z niewiadomych powodów oszczędził ją i ostatecznie nie zrobił jej krzywdy. 10 lat później kobieta wylądowała na Low Track, gdzie spotkała innego, równie groźnego drapieżnika. Tym razem nie miała tyle szczęścia, a jej zaginięcie zgłoszono w 97. W sierpniu tego samego roku zniknęły 3 kolejne kobiety – Marnie Frey, Helen Hallmark i Jacqueline Murdoch. O tym, że nie nawiązały kontaktu z bliskimi, policjanci nie wiedzieli aż przez rok. Dopiero po tym czasie zostało zgłoszone ich zaginięcie. To nie ułatwiało poszukiwań, które i tak były niezwykle okrojone ze względu na samą niechęć funkcjonariuszy do podjęcia się tych spraw. We wrześniu 97 przestała pokazywać się też 33-letnia Cindy Beck. W tym samym roku zniknęła również Andrea Borhaven. Znajomi zgłosili to dopiero w maju 99 roku. Przyznali, że kobieta nigdy nie miała stałego adresu i, tu cytat, po prostu odbijała się od ściany do ściany. Niewiele osób przejęło się jej losem. Zanim policja na poważnie zajęła się sprawą, zniknęło jeszcze 5 kobiet. 39-letnia Kerry Koska, 23-letnia Jacqueline McDonnell, 46-letnia Inga Hall, ale też Sarah Jane DeVries, której dokładny wiek nie jest znany. W jej przypadku przyjaciele zgłosili jej zaginięcie tego samego dnia, czyli 14 kwietnia 98 roku. Kobieta zostawiła po sobie pamiętnik, w którym opisywała swoje burzliwe, ale i niezwykle trudne życie. Na jednej ze stron napisała: myślę, że moja nienawiść będzie moim przeznaczeniem, moim katem. I w pewnym sensie Sara miała rację, ale jej katem nie była jej nienawiść, a ta, która pochodziła od seryjnego mordercy, bezlitośnie polującego na bezbronne kobiety. W lipcu 98 roku zaginęła 20-letnia Sheila Egan. Kobieta zarabiała na ulicy od 15 roku życia. Jej zniknięcie zgłosili przyjaciele. Oficjalne śledztwo w sprawie prostytutek z Vancouver policja wszczęła dopiero we wrześniu 98 roku. I zrobiła to tylko dlatego, że lokalna społeczność zaczęła naciskać na wszczęcie postępowania. Zaczęto więc sprawdzać każde nazwisko. W niektórych przypadkach okazywało się, że kobiety zmarły nie w wyniku działań mordercy, a chorób czy przedawkowania narkotyków. Część wyjechała też z miasta. Ale nawet po tym, jak niektóre zaginione wykreślono, ich liczba wciąż pozostawała duża, dlatego funkcjonariusz Dave Dixon zdecydował się na utworzenie specjalnej grupy zadaniowej. Do zbadania było 40 niewyjaśnionych zaginięć, których początki sięgały aż 1971 roku. Po dokładnej analizie środowiska, okoliczności zniknięcia, ale też miejsca, w których kobiety widziane były po raz ostatni, listę zawężono do 16 prostytutek. Według śledczych zniknięcia tych kilkunastu kobiet mogły być ze sobą powiązane. Wszystkie były zgłaszane do policji od 1995 roku. Im mocniej grzebano w środowisku Low Track, tym jaśniejsze stawało się, że to dopiero wierzchołek góry lodowej. Część zaginięć nie była zgłaszana, dlatego początkowo nie wiązano ich ze sobą. Dopiero po czasie okazało się, że z ulic Low Track zniknęło ponad 50 kobiet. To wymagało poszerzenia grupy zadaniowej. Włączono w nią w sumie 85 śledczych. O seryjnym mordercy wówczas jeszcze prawie nikt nie mówił. Prawie jest tu słowem kluczowym, bo była jedna osoba, która podejrzewała, że prostytutki padły ofiarą seryjnego mordercy. Inspektor Kim Rosmo zajmował się techniką profilowania geograficznego, czyli metodą analizy lokalizacji, na której dokonano przestępstw, tak by wytypować potencjalne miejsce przebywania sprawcy. Jako jeden z nielicznych zgłosił, że zaginięcia kobiet koncentrują się w tym samym miejscu, co może sugerować, że stoi za tym jeden sprawca. Policja odrzuciła jednak tę teorię, utrzymując, że zaginione najpewniej z własnej woli opuściły Vancouver. Inspektor Gary Greer powiedział prasie:
w żadnym wypadku nie twierdzimy, że istnieje seryjny morderca. W żadnym wypadku nie twierdzimy, że wszystkie zaginione osoby nie żyją. Nic takiego nie mówimy.
Między śledczymi dochodziło do regularnych spięć i kłótni. Do tego funkcjonariusze uważali, że skoro nie ma ciał, nie ma mowy o zabójstwach. Nie dysponowali też dowodami, które mogły poprowadzić ich śledztwo w odpowiednim kierunku. Same prostytutki niechętnie współpracowały z policjantami, co dodatkowo utrudniało pozyskiwanie informacji. Było więc jasne, że nawet jeśli kobiety znikają z ulic nie z własnej woli, to nieprędko śledczy ustalą, co się tak naprawdę z nimi działo. W czerwcu 1999 roku policjanci spotkali się z krewnymi zaginionych kobiet. Pobrali od nich próbki DNA, które miały w przyszłości pomóc w identyfikacji szczątków. Sprawdzano też ośrodki odwykowe, zarówno w Kanadzie, jak i Stanach Zjednoczonych. Szukano w szpitalach, zakładach psychiatrycznych, a także hospicjach dla chorych na AIDS. Wszystko to na nic. Po zaginionych kobietach nie było śladu. Śledczy mieli poczucie, że błądzą w ciemnościach, a nadzieja na odnalezienie jakiegokolwiek światełka nieustannie się oddalała.
Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
W trakcie prowadzenia postępowania zaginęły kolejne 4 prostytutki. Również zniknęły z Downtown Eastside, co potwierdzało, że sprawca właśnie ten rejon obrał za swój cel. Ale policjanci nadal nie przyznawali, że wszystkie sprawy mogą być ze sobą powiązane. Wśród zaginionych były 31-letnia Julie Young, 28-letnia Angela Jardine, 30-letnia Michelle Garney, a także 20-letnia Marcella Creyson. Wszystkie cztery zniknęły pod koniec 1998 roku. W międzyczasie udało się odnaleźć kilka kobiet, które wpisano na listy z innymi zaginionymi. Niektóre, zgodnie z przewidywaniami funkcjonariuszy, żyły, ale wyjechały z Vancouver z powodów osobistych. Część była nawet zaskoczona tym, że policja je szukała. Ale lista zaginionych nadal była niezwykle długa. Podobnie wyglądała też ta, która zawierała dane ewentualnych podejrzanych. W przypadku kobiet pracujących na ulicy nie jest trudno o potencjalnego sprawcę. Wystarczy, że w zeznaniach padnie nazwisko wyjątkowo agresywnego klienta i już funkcjonariusze, przynajmniej na jakiś czas, mogą się na nim skupić. W tym przypadku pierwsze podejrzenia padły na 36-letniego Michaela Leopolda. W przeszłości był już aresztowany za napaść na kobietę z Lautrak. Dotkliwie ją pobił, a następnie uciekł. Został zatrzymany 3 dni później. Policja ustaliła, że mężczyzna miał wyjątkowo sadystyczne skłonności. Został więc zatrzymany. Wyznał, że miewa fantazję o porywaniu, gwałceniu i mordowaniu prostytutek, ale zapewnił, że napaść z 1996 roku była jedyną, której się dopuścił. Mimo intensywnych przesłuchań, Michael został ostatecznie oczyszczony z jakichkolwiek zarzutów i policjanci skreślili go z listy podejrzanych. W tym przypadku zwyczajnie zabrakło jakichkolwiek obciążających dowodów. Kolejnym mężczyzną, którym zainteresowali się śledczy, był 43-letni Alberti Neidermier. W 1990 roku został skazany za stręczycielstwo 14-letniej dziewczynki. 5 lat później znów trafił przed sąd, tym razem za sprzedaż przemycanych papierosów. Został zatrzymany i oskarżony o brutalne ataki na 7 prostytutek z Lautrak. Zarzucono mu porwanie i napaść na tle seksualnym, rabunek i podanie szkodliwej substancji. Był więc agresywny i nieobliczalny, ale podobnie jak w przypadku Leopolda, również tutaj nie znaleziono na tyle obciążających dowodów, by powiązać go z tajemniczymi zniknięciami kobiet. Śledczy, mimo poszukiwań sprawcy, byli przekonani, że tylko za część zniknięć może odpowiadać jedna osoba. Nadal twierdzili, że zdecydowana większość prostytutek opuściła Lautrak z własnej woli. Mimo to dalej sprawdzali każdego podejrzanego mężczyznę, który przejawiał dużą agresję względem kobiet zarabiających na ulicy. Tak wpadli na 37-letniego Billa Hiscoxa, który po śmierci żony wpadł w wir narkotyków i alkoholu. Pracował na farmie świń, która należała do braci Roberta i Davida Pictonów. Szybko okazało się, że to nie Bill powinien być pod lupą śledczych, a właśnie bracia, którzy, jak zeznał mężczyzna, organizowali na farmie pijackie imprezy, w których brały udział prostytutki. Robert, nazywany też William, jeździł dużym samochodem z przyciemnianymi szybami. Często wyjeżdżał do Lautrak. Co więcej, w 1992 roku jego brat, David, został skazany za napaść na tle seksualnym. Został ukarany grzywną w wysokości $1000 i miesięcznym okresem próbnym. Odpowiadał też za wypadki drogowe, do których doprowadził w 1988 i 1991 roku. Bracia swoją farmę nazwali Świński Pałac. Zarówno oni, jak i ich siostra Linda stanęli też przed sądem za rzekome naruszenie zarządzeń dotyczących zagospodarowania przestrzennego. A to dlatego, że obiekt był przeznaczony do celów rolniczych, a rodzeństwo, jeden z budynków gospodarczych, przebudowało na pub, w którym zbierało się niekiedy nawet 2000 osób. Ale te wszystkie zarzuty nie były tak poważne jak te dotyczące wydarzeń z 1997 roku. Robert został wówczas oskarżony o usiłowanie zabójstwa prostytutki uzależnionej od narkotyków. Była nią Wendy Eistetter, którą w trakcie szarpaniny Picton kilkukrotnie dźgnął nożem. Kobiecie udało się jednak uwolnić, a nawet zranić Roberta. Picton trafił do aresztu, z którego wyszedł po wpłaceniu $2000 kaucji. Zarzut napaści na kobietę został później oddalony. Hiscox starał się przekierować uwagę śledczych właśnie na Roberta. Przyznał, że w swojej przyczepie, w której mieszkał, Picton trzymał wiele damskich torebek i dokumentów tożsamości. Często też wyjeżdżał do centrum miasta, szukając prostytutek. Śledczy zdecydowali się przeszukać farmę, ale niczego na niej nie znaleźli. Tymczasem z ulic Vancouver dalej znikały kolejne kobiety. W następnych miesiącach grupa zadaniowa rozrosła się jeszcze bardziej, a na liście, nad którą śledczy pracowali, było już trzykrotnie więcej nazwisk niż na początku dochodzenia. Działań nie ułatwiał fakt, że nie udało się odnaleźć ciał poszukiwanych kobiet, przez to policjanci nie dysponowali żadnym materiałem dowodowym. Pomagały za to media, które coraz głośniej informowały o prowadzonym śledztwie. To sprawiało, że zaginięcia były zgłaszane znacznie szybciej niż w poprzednich latach. Do policjantów zaczęło też docierać, że prawdopodobnie mają do czynienia z seryjnym mordercą, a nie, jak wcześniej zakładali, z dobrowolnym opuszczeniem Vancouver. Niektóre z zaginięć próbowano przypisać nawet Garemu Ridgwayowi, zabójcy znad Green River, który działał w latach 80. A to dlatego, że w trakcie śledztwa potwierdzono, że Ridgway bywał również w Vancouver. Nie znaleziono jednak dowodów, które bezpośrednio powiązałyby go ze zniknięciami prostytutek z Low Track. Jednym z głównych podejrzanych został też gwałciciel Ronald McCully, który siedział w więzieniu do 1994 roku. Co prawda nigdy nie postawiono mu formalnych zarzutów, ale oficjalnie łączono go ze zniknięciem czterech prostytutek z Low Track. Ale podobnie jak w przypadku innych podejrzanych, również na McCulleya nie znaleziono niczego, co pozwoliłoby na obciążenie go winą. Niespodziewanie w 2002 roku policjanci wrócili na farmę świń braci Pictonów. Chodziło o nielegalne posiadanie broni palnej. Ogromny teren został dokładnie przeszukany, a odkrycia, których tam dokonano, przeszły najśmielsze oczekiwania. Odnaleziono tam bowiem mnóstwo rzeczy osobistych należących do kilku zaginionych kobiet. Policja była początkowo bardzo oszczędna w komunikatach i podawała jedynie, że...
Możemy potwierdzić, że na tej posesji prowadzone są przeszukania i poszukiwania zaginionych kobiet.
Jak się później okazało, na farmie znaleziono ludzkie szczątki, co potwierdziło najgorsze przypuszczenia. Robert Picton trafił więc do aresztu. Pierwszymi ofiarami, które udało się zidentyfikować, były Serena Abbotsway i Mona Wilson. Picton do niczego się nie przyznał. Zaznaczył za to, że jest zszokowany kierowanymi pod jego adresem zarzutami. W rozmowie z policjantami był bardzo spokojny. Starał się też żartować.
Nie piję, nie palę, nie zażywam narkotyków. Czy brałeś prostytutki do samochodu? Nie, nie, nie.
Śledztwo błyskawicznie przyspieszyło. Farma Roberta była dokładnie przeszukiwana, a w kolejnych miejscach odnajdowano ślady biologiczne, które należały do ofiar. Potwierdzono, że były to szczątki Jacqueline McDonnell, Heather Bottomley i Diane Rock. Im więcej informacji wypływało, tym coraz więcej pytań zaczęto stawiać. Jedno z najważniejszych brzmiało, dlaczego w trakcie poprzedniego przeszukania farmy niczego nie znaleziono, choć już wtedy, jak wynikało z zebranych dowodów, Picton dokonywał zabójstw. Kolejne pytanie brzmiało, dlaczego Robert, mimo podejrzeń, nie został objęty obserwacją? Na te kwestie policja nie potrafiła odpowiedzieć. Ustalono za to, że za zniknięciami i zabójstwami prostytutek nie stał brat Roberta, David. Zarzuty objęły tylko Williego.
Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
O makabrycznej farmie błyskawicznie dowiedziały się media, które krzyczały nagłówkami „Świnie karmione kobietami”. Pojawiła się bowiem teoria, że szczątki kobiet Picton rozrzucał hodowanym przez siebie zwierzętom. To wywołało panikę wśród lokalnej społeczności, która kupowała mięso od mordercy. Świadomość, że mieszkańcy mogli spożywać potrawy przyrządzone ze świń karmionych ludzkimi szczątkami, była nie do zniesienia. W następnych dniach stawiano Pictonowi kolejne zarzuty. Łącznie oskarżono go o zabójstwo 26 kobiet. Przeszukiwania farmy trwały do listopada 2003 roku i pochłonęły aż 70 milionów dolarów kanadyjskich. Śledczy potwierdzili, że część szczątków rzeczywiście mogła stać się pokarmem dla świń. Co więcej, pojawiło się ostrzeżenie, w którym poinformowano, że Picton mógł mieszać mięso ludzkie z wieprzowiną i sprzedawać je niektórym osobom. To tylko wznieciło społeczne niepokoje i nadało całej sprawie jeszcze większy rozgłos. Picton siedział w areszcie, gdzie czekał na zakończenie całej procedury. Konsekwentnie nie przyznawał się do winy, dlatego śledczy postanowili zastawić na niego pułapkę. Razem z nim w celi umieszczono policjanta, który udawał osadzonego. Rozmawiał z nim i próbował wyciągnąć od niego prawdę. Wreszcie, po długich, bezowocnych dyskusjach, Picton przyznał, że zabił blisko 50 kobiet. Zabrakło mu jednej, by osiągnąć okrągłą liczbę.
Wykopałem sobie własny grób, bo byłem niechlujny. Złapali mnie przez tą jedną. Mieli DNA. Planowałem zamordować jeszcze jedną, żeby liczba była równa. Chciałem jeszcze jedną, żeby mieć wielką 50. Wiesz, oni mają ich 48 na liście.
W trakcie rozmowy z policjantem Picton przyznał też, że ma świadomość, że materiał zebrany przez funkcjonariuszy jest niezwykle mocny. Ale sami śledczy musieli mierzyć się wówczas z ostrą krytyką swoich działań. Zarzucono im bagatelizowanie zaginięć kobiet tylko dlatego, że wiele z nich było prostytutkami i narkomankami. W debatę na temat odpowiedzialności funkcjonariuszy włączył się dr Elliot Layton, specjalizujący się w tematyce seryjnych morderców. Mówił wówczas:
odpowiedzialni ludzie muszą uważać z wygłaszaniem szybkich teorii na temat potencjalnych seryjnych morderców. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy to prawda, to nie należy wywoływać wśród ludzi paniki. Prostytucja to bardzo niebezpieczny zawód. Osoby, które ją wykonują, to wędrowcy, którzy nie są powiązani z żadnym systemem kontroli rządowej i socjalnej. Mogą zniknąć na długi czas, zupełnie niezauważeni.
Po przygotowaniu aktu oskarżenia 30 stycznia 2006 roku w New Westminster ruszył proces Pictona. Zarzucono mu 26 zabójstw pierwszego stopnia. Szczegóły zbrodni były tak szokujące, że część procesu została utajniona. Dowody były jednak miażdżące. W laboratorium ustalono, że na farmie znajdowało się DNA należące w sumie do 80 osób. Blisko połowę stanowili mężczyźni, reszta należała do kobiet. Znaleziono też broń, naboje, kajdanki i strzykawkę, która zawierała 3 ml niebieskiego płynu, metanolu. A w swojej przyczepie Picton trzymał tak zwaną hiszpańską muchę, czyli afrodyzjak, który miał pobudzać seksualnie. W trakcie procesu zeznawał też Scott Chubb, przyjaciel Roberta, który przyznał, że Picton zdradził mu swój sekret na zabicie kobiety uzależnionej od heroiny. Jak mówił, tym sposobem miało być wstrzyknięcie płynu do spryskiwaczy. Picton miał też opowiadać o zakuwaniu prostytutek w kajdanki, duszeniu ich, a następnie patroszeniu przed nakarmieniem świń. Fragmenty ludzkich ciał odnaleziono też w zamrażarce. Były to m.in. odcięte głowy. Na farmie znaleziono w sumie m.in. szczęki, włosy, kości i plamy krwi. W zabezpieczonych wiadrach znajdowało się mnóstwo much, co zdaniem śledczych sugerowało, że wcześniej w tych samych pojemnikach przenoszono fragmenty ciał. W trakcie procesu przesłuchano mnóstwo świadków. Byli to nie tylko bliscy i znajomi Pictona, ale też osoby, które znały jego ofiary. W wielu przypadkach świadkom udało się pokazać zaginione kobiety od bardziej ludzkiej strony. Ława przysięgłych mogła zobaczyć w nich nie tylko prostytutki, ale przede wszystkim osoby walczące każdego dnia o przetrwanie. Były to matki, które zostały zmuszone do pracy na ulicy, by utrzymać swoje dzieci, uzależnione lub cierpiące na depresję młode ofiary bezwzględnych Alfonsów. Obrońca Pictona próbował udowodnić, że to nie Robert stał za wszystkimi zabójstwami. Winą chciał obciążyć znajomych mężczyzny, których DNA również wykryto w niektórych miejscach na farmie. Znajomi tłumaczyli, że brali udział w imprezach organizowanych przez Pictona, czasem też uprawiali seks z zaproszonymi prostytutkami. Stąd właśnie ich materiał biologiczny w tym miejscu. Jednym z kluczowych świadków był Andrew Bellwood, który również bywał na farmie. Zeznał, że Picton opowiadał mu, jak zabija prostytutki. Jak mówił, najpierw uprawiał z nimi seks. W trakcie zbliżenia kneblował swoje ofiary. Często używał do tego kajdanek i drutu. Bellwood zeznał.
Pokazał mi, jak kładzie je na pieska na łóżku, a potem odbywał z nimi stosunek. Gdy tak opowiadał mi to wszystko, czułem się prawie tak, jakby na tym łóżku faktycznie leżała kobieta.
Po seksie Picton zabijał kobiety. Następnie je ćwiartował, niektóre fragmenty rzucał świniom, inne mieszał z wieprzowymi wnętrznościami i zawoził do zakładu utylizacji. Obrońcy Pictona dopytywali, dlaczego Bellwood, mając wiedzę na temat tych zbrodni, nie zgłosił się na policję. Co więcej, Robert wyznał mu, że mieszał mięso ludzkie z wieprzowiną, a Andrew zjadł z nim później posiłek, który Picton przygotował. Bellwood odpowiadał jedynie, że Willie był miłym facetem i wydawało mu się, że wszystkie te opowieści to jedynie przejaw wybujałej wyobraźni. Nie zamierzał niczego zgłaszać na policję, bo sam zażywał narkotyki i nie chciał ściągnąć na siebie problemów. Po wysłuchaniu łącznie ponad 100 świadków i przeanalizowaniu wszystkich dowodów, a było to ponad 200 tysięcy zabezpieczonych przedmiotów, ława przysięgłych uznała Roberta Pictona winnego zabójstwa drugiego stopnia 6 osób: Mon Wilson, Brandy Wolf, Sariny Abbotsway, Andrei Josberry, Georgine Papin i Mernie Frey. Skazano go na dożywocie z możliwością wyjścia na wolność po 25 latach. Sędzia James Williams w uzasadnieniu mówił:
zachowanie pana Pictona było mordercze. Wiem jedno, to co się przydarzyło ofiarom było bezsensowne i nikczemne.
Rodziny ofiar były rozczarowane wyrokiem. Uważały, że Picton powinien zostać skazany za wszystkie morderstwa, o które był oskarżony, a także nie powinien otrzymać możliwości ubiegania się o przedterminowe wyjście na wolność. Obrońca mężczyzny przekonywał jednak, że prokuratura nie zdołała zebrać wystarczająco mocnych dowodów, by bezpośrednio powiązać Pictona ze wszystkimi zabójstwami. Co więcej, mówił, że sam Robert nie był na tyle bystry, by samodzielnie dokonać tylu zbrodni. Na farmie znajdowało się wiele śladów DNA i poszlak, które jego zdaniem mogły połączyć ze sprawami również inne osoby. Ale poza Robertem nikogo w tej sprawie nie skazano. Rzeźnik z Vancouver, jak nazywano Pictona, wrócił przed sąd w 2009 roku. To po złożonych apelacjach. Jedną wniosła prokuratura, drugą obrona. Oskarżyciel chciałby Picton odpowiadał za zabójstwo pierwszego stopnia, obrona chciała powtórzenie procesu w sprawie zabójstw, za które morderca został skazany. Pod koniec czerwca 2009 roku Sąd Apelacyjny Kolumbii Brytyjskiej oddalił apelację obrony. Uwzględnił natomiast wniosek prokuratora, argumentując, że sąd pierwszej instancji błędnie wykluczył część dowodów. O powtórzenie procesu Picton ubiegał się również przed Sądem Najwyższym Kanady, ale i ten uznał, że do ponownych rozpraw już nie dojdzie.
Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
Dużym wstrząsem okazały się kolejne działania śledczych. Uznali oni bowiem, że dalsze ściganie Pictona za 20 innych morderstw, o które również był oskarżony, zostanie umorzone. Część rodzin była oburzona i domagała się kontynuowania dochodzenia. Prokuratura i policja tłumaczyły jednak, że Robert otrzymał już maksymalny wyrok i kolejne rozprawy nie zwiększą wymiaru odbywanej przez niego kary. Zastępca komendanta policji w Vancouver przeprosił też rodziny ofiar.
Z całego serca żałuję, że nie złapaliśmy go wcześniej. Żałuję, że nie możemy naprawić wszystkich popełnionych błędów. Chciałbym, aby ocalono więcej istnień ludzkich. W imieniu swoim i Departamentu Policji w Vancouver oraz wszystkich osób, które pomogły w tym śledztwie, chciałbym powiedzieć rodzinom, jak bardzo jest nam wszystkim przykro z powodu waszych strat, a także tego, że nie złapaliśmy tego potwora wcześniej.
Co ciekawe, wiele osób zaczęło zgłaszać się do policji już po zatrzymaniu Pictona. Jedną z nich była Lynn Ellingsen, która zeznała, że widziała, jak Robert obdzierał ze skóry wiszącą na haku kobietę. Przyznała, że nie mówiła o tym wcześniej, bo bała się o własne życie. Takich osób, które dopiero po zatrzymaniu Pictona zebrały w sobie odwagę, by opowiedzieć o tym, czego były świadkami, było więcej. Z kolei rodzina Roberta była w szoku. Jego brat powiedział.
Już go nie znam. Myślałem, że mogę czytać z niego jak z otwartej księgi, ale tak nie było. To porażające. Świadomość, że nie przyglądałem się dokładnie temu, co dzieje się na farmie, to dla mnie koszmar. Zasypiasz w nocy i pytasz samego siebie. Dlaczego? Dlaczego?
Takie same pytania mogli zadawać sobie wszyscy znajomi Pictona. Bo tu warto zaznaczyć, że Picton nie zabijał każdej kobiety, którą poznał. Miał wśród swoich koleżanek mnóstwo prostytutek, które stanowiły dla niego też pewnego rodzaju zabezpieczenie. Swoją obecnością w jego gronie poświadczały, że przy nim nic kobietom nie grozi. Nierzadko to właśnie inne prostytutki przyprowadzały na jego farmę swoje koleżanki. Oczywiście nieświadome, że część z nich już nigdy tego gospodarstwa nie opuści. Robert Picton nie sprawiał zresztą wrażenia agresywnego i brutalnego. Jako dziecko był cichy i uchodził raczej za odludka. Urodził się 24 października w kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej, niedaleko Vancouver, w którym później rozpoczął swoje polowania. Jego rodzice, Leonard i Louise, hodowali trzodę chlewną. Robert, oprócz młodszego brata Davida, miał też starszą siostrę. Nie została ona jednak na farmie. Rodzice uznali, że nie było to odpowiednie miejsce dla dziewczynki. Została więc wysłana do krewnych we wspomnianym Vancouver. Świniami zajmowali się więc synowie, którzy od najmłodszych lat musieli ciężko pracować. Tutaj dużą rolę odegrała matka chłopców, która była niezwykle wymagająca. Nieustannie krzyczała i zaganiała synów do pracy, którą normalnie powinni wykonywać dorośli. Robert i David spędzali mnóstwo czasu wśród świń. Nie dbali o higienę osobistą i cały czas chodzili w brudnych, śmierdzących nawozem ubraniach. To sprawiało, że inne dzieci nie chciały się z nimi zadawać. Często ich też wyśmiewały. Bracia zyskali przydomek śmierdzących świnek. Mimo fatalnego traktowania, Robert był niezwykle przywiązany do matki. Ojciec był jeszcze bardziej agresywny. W dodatku nie angażował się w wychowanie synów, więc to właśnie w kobiecie Willie znalazł swoje oparcie. Gdy miał 12 lat, doszło do incydentu, który na zawsze zmienił jego podejście do życia. Za odłożone pieniądze kupił cielaka, którego chciał samodzielnie hodować. Niezwykle mocno przywiązał się do zwierzęcia. Troszczył się o nie i spędzał z nim mnóstwo czasu. 2 tygodnie później, gdy wrócił ze szkoły, zaczął szukać swojego cielaka. Zapytał matkę, gdzie jest zwierzę. Ta powiedziała, żeby poszedł do stodoły. Picton zrobił tak i przeżył prawdziwy wstrząs. Ciele trafiło na ubój. Robert był całkowicie załamany i przez długi czas nie potrafił poradzić sobie ze stratą. Zdaniem biegłych, którzy analizowali jego umysł już po zatrzymaniu, był to moment, w którym Picton nie tylko poczuł ból związany ze stratą, ale stracił też zaufanie do swoich bliskich i całego świata. Czuł się zdradzony i oszukany, a jego naiwne podejście do życia runęło w gruzach. W życiu Roberta doszło do jeszcze jednej sytuacji, która mogła mocno wpłynąć na jego postrzeganie rzeczywistości. Jego brat wyrobił sobie prawo jazdy. Gdy tylko otrzymał dokument, wsiadł za kółko i zaczął jeździć po okolicy. W pewnym momencie potrącił chłopca, prawdopodobnie 14-letniego, który szedł poboczem. Spanikowany uciekł z miejsca i o wszystkim opowiedział swojej matce. Ta pojechała zobaczyć, w jakim stanie był potrącony chłopiec. Okazał się nim Tim Barrett i gdy Louise do niego podeszła, wciąż oddychał. Kobieta, chcąc ukryć ślady wypadku, wepchnęła nastolatka do pobliskiego bagna, w którym chłopak utonął. Jego ciało odnaleziono na drugi dzień. Mimo widocznych śladów po uderzeniu samochodu, policja uznała, że był to nieszczęśliwy wypadek. Sprawę umorzono, a David i jego matka nie ponieśli za to odpowiedzialności. W 1963 roku Robert całkowicie porzucił szkołę, w której i tak kiepsko sobie radził. Zatrudnił się przy obróbce mięsa, co okazało się idealnym zajęciem dla niego. Był w tym dobry i wiedział, że to jest praca dla niego. Zajmował się tym przez blisko 7 kolejnych lat. Po tym czasie musiał zaopiekować się rodzinnym gospodarstwem. Jego rodzice zmarli, a rodzeństwo nieszczególnie chciało zajmować się świniami. Wspólnie ustalili, że sprzedadzą część farmy. Zarobili na tym ponad $5 milionów kanadyjskich, co podzielili między sobą porówno. Robert już wtedy zaczął intensywnie odwiedzać miejsca, w których mógł spotkać prostytutki. Zabierał je do auta i zawoził na farmę albo, tak jak mówiłam wcześniej, pomagały mu w tym znajome, które zapewniały swoje koleżanki, że u Pictona można dobrze zarobić. Po sporym zastrzyku gotówki Willie poczuł się jeszcze pewniej. Miał poczucie, że jest całkowicie bezkarny, a do tego mógł oferować prostytutkom spore kwoty, które działały kusząco. Razem z bratem otworzyli też wówczas pub, który dostarczał kolejnej porcji rozrywki i możliwości sprowadzania następnych prostytutek. Sprawa Roberta Pictona wróciła pod koniec 2023 roku. Policja zdecydowała, że zgromadzone przed laty dowody zostaną zniszczone. Chodziło aż o 14 tysięcy różnych przedmiotów, na przykład torebek czy butów, ale też materiały biologiczne, które odnaleziono na farmie rzeźnika. Śledczy uznali, że sprawa została już zamknięta i nie wymaga dalszego dochodzenia, choć wielu ofiar nadal nie udało się odnaleźć i zidentyfikować. Policja wysłała więc do sądu wniosek z prośbą o zgodę na zniszczenie wszystkich dowodów. To spotkało się z ogromnym protestem ze strony bliskich zamordowanych kobiet. Zaznaczano, że badania nad DNA są już na tak zaawansowanym poziomie, że dalsze analizowanie zabezpieczonych materiałów mogłoby pomóc w rozwiązaniu co najmniej kilku kolejnych tajemniczych zniknięć. Rodziny mówiły wprost: nie możecie tego zrobić. I zaznaczały, że powrót do tych wydarzeń to dla nich nieustanne źródło bólu.
This has been so traumatizing for me.
To dla mnie bardzo bolesne, nie chciałam mieć z tym już nic wspólnego. Za bardzo to wszystko boli. Prawnicy rodzin wciąż domagają się, by sprawę Pictona doprowadzić do końca. Każdy, kto był na tej farmie, kto tam pracował, powinien być natychmiast pociągnięty do odpowiedzialności. Policja cały czas przekonuje, że zgromadzone dowody nie mają już żadnej wartości. W Vancouver zorganizowano więc protesty. W sprawę zaangażowali się bliscy 60 kobiet, które zaginęły w czasie, gdy Picton polował na prostytutki. Ich zdaniem niewykluczone jest, że za kilka lat okaże się, iż rzeźnik ma na sumieniu znacznie większą liczbę ofiar, niż do tej pory zakładano. Robert Picton odsiaduje wyrok dożywocia w zakładzie karnym w Port Cartier w Quebecu. Na jego farmie odnaleziono szczątki jeszcze jednej kobiety, której tożsamość do dziś pozostaje tajemnicą. Policja nazwała ją Jane Doe. Po zamknięciu śledztwa w sprawie zabójstw pod lupą znaleźli się sami funkcjonariusze. Utworzono specjalną komisję, która miała sprawdzić, czy i jakie były zaniedbania przez te wszystkie lata prowadzenia dochodzenia. O samym Pictonie Kanada nie potrafi zapomnieć. Kilka lat temu ukazała się jego biografia, którą rzekomo napisał on sam, ale po ogromnej krytyce nakład został wycofany. Protestowały przede wszystkim rodziny ofiar, które nie chciały, by Robert w jakikolwiek sposób zarabiał na tym, co robił na swojej farmie. To naprawdę mnie obrzydza. Najgorszy seryjny morderca w dziejach Kanady miał czelność napisać książkę i otwierać ten bolesny rozdział. Szokujące zbrodnie rzeźnika z Vancouver opowiedziano też w filmach. W 2005 roku ukazał się Killer Picton, który był luźnym nawiązaniem do życia mordercy. W 2015 pojawił się Full Flood, a w 2016 Unclaimed. W 2022 roku nakręcono zmiażdżony przez krytyków i widzów Pig Killer. Robert Picton uważany jest za najgorszego seryjnego mordercę w Kanadzie, choć dokładna liczba jego ofiar wciąż nie jest znana. I najpewniej ta niewiedza z nami pozostanie, zwłaszcza po tym, jak sąd zezwoli na zniszczenie dowodów. Wśród Kanadyjczyków wciąż żywe jest przekonanie, że rzeźnik z Vancouver nie działał sam, a zwabiane na farmę kobiety były ofiarami większej grupy mężczyzn. Ale i ta wersja wciąż pozostaje niepotwierdzona.
Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.